tydzień temu przedstawiłem postać papieża świętego Piusa X, podkreślając zarazem znaczące dla Kościoła w XX wieku osiągnięcia jego pontyfikatu. O wielkości tej postaci świadczy m.in. fakt, że jest on patronem wielu dzieł, nie mówiąc o nadawaniu jego imienia ulicom i placom w różnych miejscach na świecie. Ponieważ, jak mówiłem, ów święty papież szczególną troską otaczał kapłaństwo, dlatego z inicjatywy arcybiskupa Marcela Lefebvre'a 1 października 1970 roku powstało Bractwo Świętego Piusa X, którego głównym celem jest formacja kapłanów. Jednakże z uwagi na zbyt tradycjonalistyczne poglądy bractwa, a zwłaszcza nieuznawanie uchwał Soboru Watykańskiego II, w latach 80. ubiegłego stulecia doszło do poważnego kryzysu w relacji ze Stolicą Apostolską, który, jak się wydaje, w ostatnim czasie został w znacznym stopniu uzdrowiony. Pomimo niekwestionowanych sukcesów pontyfikatu świętego Piusa X, największym problemem, z jakim musiał zmierzyć się sam papież i Kościół początków XX wieku, był modernizm. To pojęcie, słusznie kojarzone z nowoczesnością, nie jest jednoznaczne. Za modernistyczne, czyli nowoczesne, uznawano to wszystko, co na gruncie kościelnym różniło się od tradycyjnych rozwiązań, tak w zakresie doktryny, a więc teologii, jak i praktyki życia kościelnego. Początki takiego odchodzenia od dotychczasowych schematów i próby otwarcia się na nowe wyzwania zmieniających się czasów można zaobserwować już w pontyfikacie Leona XIII, o którym mówiłem niedawno. On bowiem sugerował aktywizację badań naukowych w zakresie teologii, zwłaszcza historii i biblistyki, a także ożywienie bezpośredniego zaangażowania laikatu w życie Kościoła. Wielu teologów, zachęconych do poszukiwania nowego rozumienia prawd wiary, poddawało krytyce nierzadko średniowieczne poglądy teologiczne jako anachroniczne i zbyt skostniałe. Inni szli jeszcze dalej, próbując stosować do teologii modną wówczas darwinowską teorię ewolucji i dynamicznie rozwijający się psychologizm, łącząc je z racjonalizmem, który był obcy wierze katolickiej. I właśnie ta tendencja była niebezpieczna, gdyż oznaczała niemal całkowite odejście od wiary, a tym samym ujmowanie całej rzeczywistości nadprzyrodzonej jedynie w kategoriach zjawisk naturalnych. Za ojców modernizmu, reprezentujących takie właśnie nastawienie do spraw nadprzyrodzonych, uważa się Alfreda Loisego, profesora egzegezy biblijnej w Instytucie Katolickim w Paryżu, oraz Georgia Tyrrella, angielskiego konwertytę, a potem jezuitę. Oprócz nich wielu innych teologów zaliczanych jest do grona modernistów, choć oni sami nie zawsze mieli złe intencje w tym kontrowersyjnym podejściu do spraw wiary. Z czasem bowiem o modernizm podejrzewano każdego teologa i myśliciela, który miał odwagę wykraczać poza dotychczasowe schematy. W każdym razie Stolica Apostolska i osobiście sam święty Pius X dostrzegał poważne zagrożenie dla tożsamości wiary katolickiej. Już w 1903 roku na indeks dostało się dzieło Alfreda Loisego pod tytułem Ewangelia i Kościół, wydane rok wcześniej. Papież powołał specjalną komisję kardynalską, której zadaniem było badanie nowinek teologicznych. Efektem jej prac było wydanie w następnym roku, 1904, dekretu pod tytułem Lamentabili, nazywanego także Syllabusem Modernistów, gdyż zawarto w nim 65 tez ujmowanych w 6 grup zagadnień, najbardziej typowych dla owego myślenia modernistycznego. Dekret kategorycznie potępiał m.in. twierdzenie, że nie jest możliwe poznanie świata nadprzyrodzonego. Odrzucał pogląd na temat objawienia, które moderniści uważali nie za nadprzyrodzony wpływ Ducha Świętego na autorów biblijnych, lecz za rodzaj intuicji i religijnego uczucia, które ujęte w pojęcia stanowi tak zwane dogmaty wiary. A ponieważ zdaniem skrajnych modernistów są one efektem uczuć i przeżyć religijnych, nie zaś działaniem Bożym, o którym człowiek nic sensownego nie może powiedzieć, dlatego zmieniają się, podlegają ewolucji. Są czymś w rodzaju społecznej umowy odnośnie do treści tego, w co się wierzy. To tylko niektóre uogólnione tezy, jakie zostały surowo potępione we wspomnianym dekrecie Lamentabili. Należy podkreślić, że nie występowały one w takiej skrajnej postaci u żadnego z autorów podejrzewanych o modernizm. Dekret ujmował sprawę negatywnie, podkreślając, z czym Kościół nie może się zgodzić. Nie przedstawiał natomiast żadnych rozwiązań pozytywnych, które pojawiły się dopiero w wydanej 3 lata później, we wrześniu 1907 roku, encyklice pod tytułem Pascendi Dominici Gregis. Zwrócono w niej uwagę na niebezpieczeństwo rozsadzania Kościoła od środka, kierowanie się złą wolą i przewrotnością. Modernizm, jak zaznaczała owa encyklika, wychodzi od ludzkiego doświadczenia i chce naturalnym sposobem dojść do rzeczywistości Boga, co niechybnie prowadzi do ateizmu. Jest to przejaw pychy i brak szacunku dla autorytetu Boga oraz reprezentującej go hierarchii. Z treści encykliki wynika, że najlepiej byłoby oprzeć się na wypróbowanym przez wieki systemie scholastycznym i wyeliminować z życia i nauczania kościelnego inaczej myślących. W rezultacie ograniczono prawo księży do studiów na świeckich uniwersytetach, poddano drobiazgowej cenzurze wszelkie publikacje, a zwłaszcza treść wykładów w seminariach duchownych. Święty Pius X zaakceptował instrukcję nakazującą ekskomunikować każdego teologa, który skłaniałby się ku poglądom modernistycznym. W motu proprio pod tytułem Sacrorum Antistitum z 1 września 1910 roku papież zaostrzył sankcje zawarte w encyklice Pascendi, pragnąc za wszelką cenę ustrzec zwłaszcza przygotowujących się do kapłaństwa kleryków od błędów modernistycznych. W związku z tym każdy z wykładowców seminaryjnych oraz ci, którzy obejmowali urząd kościelny, mieli obowiązek co roku składać tzw. przysięgę antymodernistyczną, w której deklarowali, że nie ulegną tym zgubnym wpływom zarówno w myśleniu, jak i w działaniu. Również każdy przystępujący do święceń kapłańskich składał tę przysięgę. Obowiązek ten zniósł dopiero papież Paweł VI w 1967 roku, a więc po Soborze Watykańskim II. Warto jeszcze wspomnieć, że dla zwalczania tendencji modernistycznych w 1909 roku w Rzymie za zgodą papieża powstała z inicjatywy prałata Umberto Beniniego półjawna organizacja pod nazwą Sodalicium Pianum, skupiająca około 1000 członków, a jej celem było gromadzenie informacji o osobach podejrzewanych o modernizm. Ubocznym skutkiem rozległej akcji antymodernistycznej była dość intensywna klerykalizacja wielu obszarów aktywności ludzi świeckich, czego przykładem jest między innymi dynamicznie wówczas rozwijająca się we Włoszech i w innych krajach europejskich akcja katolicka. Taką bowiem nazwą Święty Pius X określił rozwijający się ruch apostolstwa świeckich w encyklice Infermo Proposito wydanej w 1905 roku. Według niego akcja katolicka to prawdziwe apostolstwo na cześć i chwałę Chrystusa, jednakże prowadzone pod nadzorem hierarchii i w ścisłej z nią współpracy. Jeśli chodzi o obszar teologii, to wpływ akcji antymodernistycznej najbardziej odczuli bibliści, których pracę cenzurowała powołana w 1907 roku Komisja Biblijna. W tamtym czasie opowiadała się ona niemal wyłącznie za literalną interpretacją Pisma Świętego i zdecydowanie odrzucała stosowanie metody krytyczno-literackiej oraz zasad powszechnie przyjmowanych w badaniach literackich. To podejście radykalnie zmieniło się po Soborze Watykańskim II. Również zainteresowanie teologów doświadczeniem duchowo-religijnym, łącznie z doświadczeniem mistycznym, odżyło dopiero w ostatnich dziesięcioleciach. W dobie modernizmu uważano je za skrajny przejaw naturalistyczno-psychologicznego podejścia do spraw wiary i życia duchowego. Dziś po ponad 100 latach ta pewnego rodzaju nadwrażliwość Kościoła i daleko posunięta nieufność świętego Piusa X do teologów próbujących szukać dialogu z naukami świeckimi może budzić zdziwienie. Trzeba jednak rozumieć, że Kościół, podobnie jak całe społeczeństwa tak w Europie, jak i w Ameryce, przechodziły wtedy gruntowną transformację kulturową i nie było wiadomo, co z tego wyniknie. Obecnie po Soborze Watykańskim II, od którego upływa już prawie 50 lat, mamy zupełnie inny ogląd tamtych procesów. Możemy z tej lekcji historii wyciągnąć jednak dwa zasadnicze wnioski. Pierwszy, że daleko posunięta powściągliwość Kościoła wobec przemian społeczno-kulturowych, choć czasem wpływa hamująco na pewne obszary jego działalności, to jednak nigdy nie wyszła mu na szkodę. Przeciwnie, okazywała się znakiem wielowiekowej mądrości i roztropności. Drugi wniosek to ten, że Duch Boży żyje w mistycznym ciele Chrystusa i nim kieruje. Toteż nawet jeśli nierzadko ludzie Kościoła mogą błądzić i mylić się, to Kościół jako taki zawsze kroczy prostą drogą. Przeminęły różne struktury oparte na ludzkiej mądrości, a Kościół mimo dziejowych burz niezmiennie trwa, bo bramy piekielne go nie zwyciężą.